Chciałbym wspomnieć od pierwszego listu do Koryntian, ale nie otwierajmy tam. W 8 rozdziale, który będziemy omawiać, ale nie dzisiaj, jest napisane: lecz kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Tak? To jest trzeci rozdział, trzeci werset 8 rozdziału. Jest taka niezwykła prawda, bo z jednej strony Bóg każe nam miłować siebie. To jest przykazanie, którym zwraca się do nas. Nie pozostawiając nas bez pozostawiając nas bez wyboru, nie dając nam wyboru. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, z całej myśli swojej. Tak? To jest przykazanie, które Bóg daje, dawał w Starym Testamencie, daje w Nowym Testamencie. Ale z drugiej strony apostoł Paweł pokazuje nam, że Bóg odpowiada sercem na serce. I że jeżeli ktoś naprawdę z całego serca odpowie, nie jedynie wyuczonym sposobem oddawania Bogu chwały, nie tradycją, ale sercem, wnętrzem, całą głębią tego, kim jestem, miłuję Boga, to Bóg się do mnie przyznaje. Bóg wylewa swoje błogosławieństwo. Bóg odpowiada sercem na serce. I to jest niezwykła prawda, która jest widoczna w całym Starym Testamencie, jest ponowiona w Nowym Testamencie, powtórzona, że Bóg odpowiada sercem na serce, że tego, kto miłuje Boga, Bóg, ten, który miłuje Boga, dotyka Bożego serca, ten, który naprawdę Go miłuje, którego miłość, też ta wewnętrzna miłość przelewa się na zewnętrzne gesty i zewnętrzne czyny. Ten ma Boże błogosławieństwo. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sięgnęli do starotestamentowej historii, bo tak chodzi za mną od jakiegoś czasu myśl, że siedzimy w Nowym Testamencie, a prawie nie sięgając do Starego Testamentu, więc pragnę częściej sięgać do Starego Testamentu, żeby wam przypominać pewne historie, pewne ważne wydarzenia. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy sięgnęli do pierwszej Księgi Mojżeszowej, 22 rozdziału. Niezwykła historia. 22 rozdział od 1 wersetu. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: otom ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego, wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie, włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama: tak, ojcze mój. A ten odpowiadał: oto jestem, synu mój. I rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzył sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. Gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham rękę swoją i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham i wziął barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego i nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę Cię tak jak liczne potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Berszeby i mieszkał Abraham nadal w Berszebie. Pewnego dnia Bóg postanowił wypróbować Abrahama, choć to dobrze czyta się z perspektywy czasu, że postanowił go wypróbować. Abraham nie wiedział, że to jest próba. Abraham otrzymał proste polecenie. Kiedy Bóg zawołał po imieniu, Abraham odpowiedział: oto jestem, zgłaszając gotowość sługi na wezwanie swojego Pana, ale nie spodziewał się, że otrzyma tak bardzo trudne polecenie. Weź syna swego i złóż go na ofierze w kraju Moria. Musimy pamiętać, że bardzo długo czekał na swojego potomka. Kiedy miał 75 lat, odpowiedział na Boże powołanie i opuścił swój dom. Otrzymał błogosławieństwo od Boga i obietnicę, że Bóg uczyni z niego wielki naród. Tymczasem lata mijały, a on nie miał męskiego potomka. Bóg co jakiś czas przypominał mu o tym, że pamięta o tej obietnicy, ale potem nastawało długie milczenie i Abrahamowi wydawało się, że Bóg zapomina. I kiedy już kompletnie stracili nadzieję, kiedy osiągnęli taki wiek, że po ludzku już było za późno na ciążę, wtedy Bóg powiedział, że teraz jest właściwy czas, żebyś miał syna. Kiedy Abraham miał 100 lat, urodził mu się syn Icchak. Tak? Icchak, czyli on się śmieje. Od hebrajskiego czasownika cachak, śmiać się. To imię jest wyjaśnione w tym tekście, bo narodzeniu potomka towarzyszył najpierw śmiech niewiary, że od w późnym czasie przyszło mi zażywać przyjemności z moim mężem, poprzez śmiech radości, że Bóg wypełnił swoją obietnicę. Niestety przez Ismaela śmiech zamienił się w pośmiewisko, przez co Hagar musiała srogo zapłacić razem ze swoim synem, ale Bóg błogosławił również i im. Ciekawe, że kiedy Bóg zawołał Abrahama i dał mu to trudne polecenie, nie kazał mu zrobić tego na miejscu. No, weź idź tutaj, zaraz, za namioty swoje i złóż mi swego syna w ofierze. Ale mówi: idź do kraju Moria. Możemy przypuszczać, że kraj Moria to miejsce, które potem zostało z tego kraju, została później nazwa, która wiele, wiele lat później zostaje przywołana w Księgach Kronik jako Góra Moria. Najprawdopodobniej było to samo miejsce, ale to są przypuszczenia. Tak? Kraj Moria, do którego Abraham miał się udać, i później wspominana już w późniejszych tekstach Góra Moria. Prawdopodobnie były to te same miejsca. Możemy przypuszczać, tak więc prawdopodobnie było to samo miejsce, Góra Moria. Potem więcej powiemy na temat tej o tej przypuszczalnie tym samym miejscu, o górze Moria, ale teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, możecie wziąć takie proste ćwiczenie, zrobić. Abraham mieszka, gdzie był? W Berszebie, tak? Miał się udać do góry Moria. Jeśli to samo miejsce, to góra Moria jest w Jerozolimie. Więc można na mapie sprawdzić, jest to około 70 km w linii prostej. Ale ponieważ nie podróżowało się w linii prostej, a to teren górzysty, więc na pewno było troszkę więcej i musimy dodać tych kilometrów, może 10, może 15 na oko, tak przypuszczam. Więc Abraham udaje się w podróż, wstając następnego dnia. Zapis jest bardzo zwięzły, bardzo lakoniczny. Nie czytamy o narzekaniu, szemraniu, wahaniach czy wątpliwościach. Abraham po prostu słyszy polecenie i mówi: tak jest, Panie, i następnego dnia bez szemrania wstaje i żeby wypełnić to Boże wezwanie, bierze ze sobą dwóch ze sług, syna i wyruszają. I idą 3 dni. Trzeciego dnia widzą górę. Swoją drogą, jak nastolatka, był dość dziarskim człowiekiem, żeby przejść przez 3 dni piechotą tyle kilometrów. Więc fizycznie musiał być w dobrej formie. Ale smutniejsza rzecz jest, gdzie jesteśmy w stanie zrobić dla Boga rzeczy pod wpływem impulsu. Trudne rzeczy. Bóg nas pobudza i my zaraz niejako w efekcie możemy zrobić pewne rzeczy dla Boga. Ale on szedł 3 dni. I przez 3 dni zastanawiał się nad tym, co zrobi. Nie mamy tego opisane, ale Bóg mówi: syn, którego miłujesz, złóż go na ofiarę. Więc jestem pewien, że decyzja, którą podejmował, nie była decyzją w afekcie. To była decyzja, na którą miał 3 dni, czy ponad 3 dni, na przemyślenie. On szedł i myślał, czego Bóg od niego oczekuje. Kiedy doszli do góry, Abraham powiedział do sług: zostańcie tutaj, a ja i chłopiec pójdziemy tam i pomodlimy się i wrócimy do was. Mam pytanie, kiedy czytam te słowa. Czy to było kłamstwo, żeby nie spłoszyć Izaaka? Czy to były słowa wiary? Że wierzę, że Bóg wróci go mi, chociaż teraz każe mi go oddać. Autor listu do Hebrajczyków mówi nam, że przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Abraham szedł w swoim sercu, wiedział, czego Bóg od niego oczekuje, ale z drugiej strony wiedział i znał Bożą obietnicę. To on będzie potomkiem, od którego Bóg wywiedzie naród. Po 25 latach czekania na swojego syna nauczył się, że Bóg ma moc dotrzymywać słowa. Ale zatrzymajmy się przez chwilę. Pomyślmy o tym. Izaak miał być całopaleniem. Nie wiem, czy wiecie, jak dokonywano ofiary całopalnej. Na ołtarzu na którym składano ofiarę, ten, który przynosił ofiarę, kładł rękę na zwierzę i sam zabijał to zwierzę, niejako utożsamiając się, że to jest za niego ta ofiara jest składana. Więc kładł na niego swoją rękę i sam zabijał go. A potem zdzierał z niego skórę. A potem wszystko, co było, dzielił i to, co wszystko, oprócz skóry, było spalane na ołtarzu. Ofiara całopalna. Kapłan, który tam był, otrzymywał tylko skórę. Mówię, wyobraźmy sobie, bo żeby zobaczyć, jak wielką wiarę miał Abraham. Bo mogę sobie wyobrazić, że Bóg może wskrzesić kogoś, kto otrzymał cios nożem. Ale jeśli... Jak mogę wyobrazić sobie, że ktoś popił wskrzesi? A może Abraham po prostu nie myślał, tylko ufał, że Bóg ma moc wypełnić swoją obietnicę. Uczę się tego przez lata, bo bardzo łatwo nam jest wierzyć Bogu, kiedy wymyślimy, w jaki sposób Bóg mógłby rozwiązać mój problem, kiedy mam problem i modlę się do Boga o rozwiązanie, to łatwo mi jest się modlić, kiedy powiesz, Panie, to proste, zrób to i to. Kiedy zupełnie nie widzę rozwiązania, kiedy modlę się o moje potrzeby, kiedy modlę się o moje uzdrowienie, kiedy modlę się o zaopatrzenie i zupełnie nie wiem, bo jeśli mam bogatą rodzinę, bogatych znajomych i modlę się zaopatrzenie, wiedząc, że Bóg może poruszyć ich serce, żeby mi dali, to może łatwo jest się modlić, łatwiej, niż kiedy nie mam nic, żadnej możliwości, a potrzebuję. Uczę się tego wciąż na nowo i wciąż na nowo o tym zapominam, że nie warto Boga wyręczać i wymyślać za Niego sposób rozwiązania. Bóg ma moc otrzymać, dać nam to, co obiecał. Bóg ma moc rozwiązać nasze sprawy w sposób i to zwykle nie w taki, jak my to sobie wymyślimy, tylko w jeszcze inny. I może po prostu Abraham nie główkował i nie zastanawiał się, jak Boże to może być, że ja go Ci złożę w ofierze i to ofierze całopalne, Ty mi go zwrócisz. Może po prostu nie myślał o tym. Powiedział, Bóg ode mnie oczekuje tego, Bóg mi obiecał to, ja zrobię swoje, Bóg zrobi swoje. I nie ma nad czym główkować, jak On to zrobi, bo On da mi go z powrotem, skoro obiecał, że z niego wywiedzie naród. Ile lat miał Izaak? Bo przez długie lata wyobrażałem sobie, że to było dzieciątko, jego synek, z którym szedł. Ale prawdopodobnie to nie był synek. Wiecie, 26 werset mówi o tym, że Abraham wziął drwa na całopalenie. Musiało tego trochę być i włożył je na syna swego Izaaka. Trudno sobie wyobrazić, że włożył tą dość dużą ilość drewna na chłopca malutkiego. Więc myślę, że śmiało możemy założyć, że Izaak był już mężczyzną. Tak strzelam, 20-latkiem. Ale czy był 18-latkiem, czy 25-latkiem, to już nie ma znaczenia. Chodzi o to, że był mężczyzną w sile wieku, który był w stanie ponieść drwa na całopalenie i wziąć na siebie ciężar, z którym nie poradziłoby sobie dziecko, zwłaszcza, że trzeba było ten ciężar wziąć i zanieść na górę. Gdzie ta historia... Ona coraz bardziej i bardziej przypomina pewne rzeczy. Czy 3 dni krwawiącego z serca Abrahama nie przypomina nam trzy dni krwawiącego Bożego serca. Jakoś te trzy, jakoś wydaje mi się, że jest to nieprzypadkowe. Krwawiącego Bożego serca, kiedy Jego Syn był w grobie. A syn Abrahama wnoszący drewno na górę, aby na nim umrzeć, nie przypomina nam czegoś? Wydaje mi się, że aż obraz, aż bije po oczach. Bo wiele lat później Boży Syn wniesie na górę drewno, na którym umrze. Ten obraz jest bardzo czytelny. Izaak zaczął się zastanawiać, bo nie był głupim chłopcem. Mamy drewno, mamy ogień, ale nie mamy ofiary. Nie mamy jagnięcia na całopalenie. Ale Abraham powiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. Spokojnie, wrażliwie. Nie był to głos rozżalenia. Był to głos miłości z jednej strony do swojego syna. W tym ciepło na pewno się wyrażało. I zaufania z drugiej strony do Boga, bo miał uczynić coś strasznego wobec swojego syna. Syna, którego bardzo miłował. Rozmyślnie zapytałem o wiek Izaaka, dlatego że chciałbym, żebyście zastanowili się przez moment. Kiedy Izaak zaczął się domyślać, że ofiara będzie z niego, kiedy wybudowano już kamienny ołtarz, Abraham prawdopodobnie razem z Izaakiem zbierali kamienie, żeby wybudować ołtarz. Potem położyli drewno i potem Abraham podszedł do Izaaka i zaczął go związywać. Czy Izaak nie wiedział już, o co chodzi? A czy gdy domyślał się, o co chodzi? Mężczyzna w sile wieku nie poradziłby sobie ze stulatkiem, żeby go odepchnąć, żeby uciec od niego, żeby zapytać go, co ty robisz w ogóle? O co ci chodzi? Ale on poddaje się swojemu ojcu, bo ma wielki respekt i wielki szacunek do swojego ojca. Poddaje się jemu, patrząc z przerażeniem, co robi jego ojciec i nie ucieka. I jest tam gotowy i leży na ołtarzu. Jakoś przypomina mi to znowu słowa Jezusa, które brzmią, nikt mi nie odbiera mojego życia. Ja je sam kładę. To rozkaz, który wziąłem od mojego ojca. Nikt mi go nie odbiera i kładę je dobrowolnie, sam. Izaak, patrząc z przerażeniem, poddał się woli ojca, którego szanował, a wiedział, że jego koniec się zbliża. Musimy wyobrazić sobie tę sytuację, kiedy Abraham wyciąga nóż, wyciąga rękę. No, trzeba było zadać cios, więc trzeba było się zamachnąć, tak? Na tym polega zabijanie nożem zwykle, że trzeba wziąć zamach, żeby go wbić. I kiedy Abraham bierze zamach i on wcale nie czekał na Bożą interwencję, bo on nie wiedział, co tam będzie. To nie było przedłużanie się, a może Bóg coś jeszcze zrobi. Może Bóg po prostu brał zamach, żeby zrobić to, co zamierzał zrobić, nie czekając nawet sekundy, nie wahając się. Kiedy wziął zamach, żeby zabrać życie swojemu synowi, wykonując Boży rozkaz. Okazuje się, że jemu się wydawało, że na tym miejscu jest sam. Ale nie był sam. Był anioł pański, który zawołał na niego. Ale przypuszczam, to jest takie moje założenie, że tam nie był jeden anioł. Że kiedy im się wydawało, że są sami na tej górze, mieli obserwatorów. Co zrobi? kiedy wydawało mu się, że jest tak samotny w tym posłuszeństwie swoim, okazało się, że wcale nie był. Anioł Pański zawołał: stój, nie czyń tego. Teraz wiem, że boisz się Boga i nie wzbraniałeś mu ofiarować swojego jedynego syna. Stój. I Abraham podnosi głowę. Mieliście kiedyś czasem takie wrażenie, kiedy mówicie: przysiągłbym, że tego tu nie było. To czasami patrzymy ze zdziwieniem. No przysiągłbym, że to tu nie stało. Kiedy Abraham budował kamienny ołtarz, on dokładnie obejrzał to wzgórze, a to nie jest wcale wielka góra. I nikogo na nim nie było, ani nic nie było. Budując ten ołtarz, obchodząc ten kamienny ołtarz, też to nie był trzy kamienie, tylko trochę tych kamieni było. Chciałem wam zabrać, może kiedyś przy okazji pokażę wam, jak wyglądały takie kamienne ołtarze. One zachowały się, niektóre z tamtych czasów. To dość dużo kamieni. Więc Abraham obejrzał to miejsce dokładnie. Nie było tam wcześniej żadnego baranka. Ale w momencie, w którym anioł zatrzymał jego rękę, podniósł głowę i zobaczył barana, który zaplątał się w krzaki. Abraham wziął tego barana i złożył go zamiast swojego syna, co już najdobitniej przypomina nam to. Oto w miejsce człowieka umiera baranek. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa nadchodzącego, powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To wybrzmiewa, ten obraz woła nam, jest cieniem tego, co miało w przyszłości mieć miejsce. Niedaleko tej góry Bóg złoży swojego syna na ofierze. Dlatego ten fragment specjalnie przywołałem przed modlitwą. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jakżeby z nim nie miał darować nam wszystkiego. To, co niemalże stało się. Abraham składa swojego umiłowanego syna w ofierze. Stanie się faktem. Wiele lat później Bóg złoży swojego umiłowanego syna w ofierze. Baranka za ludzkie grzechy. Po to, żeby człowiek nie musiał umrzeć za swoje własne grzechy. Kiedy Bóg zobaczył, co Abraham zrobił, wydaje mi się, że to jest westchnięcie. Specjalnie dlatego zacząłem to rozważanie od fragmentu: kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Kiedy Bóg zobaczył, co zrobił Abraham, bez szemrania, powątpiewania, bez zwlekania i bez wyczekiwania na Bożą interwencję, że wkroczy i w ostatniej chwili coś zrobi, w zaufaniu swoim do Boga wyciągając rękę, nie zwlekając nawet sekundy, kiedy nadszedł czas ofiarowania, anioł Pana zawołał: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. To jest westchnięcie Bożego serca. To wiecie, jakby Bóg przejrzał, kiedy Bóg wystarczy, że Bóg nie musi przysięgać. Bóg nie musi przysięgać. On to, co mówi, wypełnia. Ale Bóg mówi, kiedy poszukał, tak jakby przejrzał oczami, na co przysiąc, żeby zademonstrować. I powiedział, przysięgam na samego siebie. Nie ma nic wyżej. Nie ma nic wyżej. Nie ma. Bóg przysiągł na wszystko, czym jest. Kim jest, jaki jest. Przysięgam, poruszony Bóg, tym, co Bóg zrobił, tym, co zrobił Abraham, powiedział, przysięgam i już nie mam na nic więcej. Gdyby było, to bym przysiągł, ale nie ma nic więcej, wyżej. Przysięgam na samego siebie, że będę Ci błogosławił, że na pewno dotrzymam moje obietnicy względem Ciebie, na pewno Ci pobłogosławię, na pewno uczynię Cię ojcem narodu i w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Bóg jest poruszony przez ludzkie serce. To nie zmieniło się. Kiedy Bóg widzi oddanie człowieka i tą miłość, którą ofiarujemy Bogu, Bóg odpowiada swoim sercem i swoją miłością. Bóg odpowiada sercem na serce. Już dawno temu zrozumiałem to, kiedy popatrzyłem, jak Bóg potraktował Dawida i Bóg potraktował Saula. Saula, którego odrzucił, i Dawida, którego nie odrzucił, pomimo tego, tej strasznej rzeczy, którą Dawid uczynił. Z Batrzebą i z jej mężem, bogobojnym człowiekiem. Ale oprócz tego strasznego grzechu, Dawid był mężem według Bożego serca. On po prostu naprawdę miłował Boga całym sercem. Choć nie mogę się pogodzić z tym strasznym czynem, którego dokonał, ilekroć o tym czytam. I już nie chodzi mi, słuchajcie, nie chodzi mi o Batrzebę, ale chodzi mi o Uzjasza. On był bogobojnym człowiekiem, a mimo to Dawid zrobił. Mnie porusza to, co on zrobił jej mężowi bardziej, niż to, co zrobił jej. Abraham nazwał to miejsce Jahwe Ire. Zaskakuje mnie, dlaczego w polskim i w zagranicznych też komentarzach jest Pan zaopatruje. Czasownik jest widzi. Pan widzi. Pan widzi. Pan widział jego potrzebę i Pan tę potrzebę zaspokoił. Pan widzi. I jest to, co w Ewangelii Mateusza jest napisane. Jezus mówi, szukajcie Królestwa Bożego, a Pan widzi, zna potrzeby. Pan widzi. Zaspokojenie potrzeby przez widzącego Boga nastąpiło na drodze posłuszeństwa, na drodze oddania, na drodze służby Bogu z całego serca. Pan, który widzi, zaspokoił potrzebę. Pan, który widzi, zaspokaja potrzeby. I ostatnie słowo chciałbym w tym zwiastowaniu. Obiecałem, że wspomnę o kraju Moria i górze Moria. Jeśli to są te same miejsca, prawdopodobnie są, to wiele lat później na górze Moria stało się coś niezwykłego. Pewnie pamiętacie. Wspomniany już Dawid dokonał strasznej rzeczy. Postanowił policzyć Izraela. Nie wiem dlaczego, zastanawiam się, ilekroć to czytam, dlaczego to było grzechem przed Bogiem. Czy zwątpił w Bożą pomoc i chciał na swoim własnym orężu budować swoją siłę. W każdym razie wszyscy wiedzieli, nawet bezbożny dowódca Joab, że to, czego dokonuje Dawid, jest ze złe. I chciał, żeby Dawid tego nie robił, a Dawid się uporił i to zrobił. Więc Pan ukarał go. Też zaskakujące jest, że nie jego osobiście, a lud Izraela. I kiedy zaraza szła Kiedy anioł pański wyciągał swoją rękę, on zatrzymał się na klepisku Ornana. Tam zostały złożone ofiary. I to miejsce wykupił Dawid. I to klepisko Ornana było na górze Moria, na której Salomon później wybudował świątynię i na której składano ofiary. Na tej górze, na której prawdopodobnie wcześniej została złożona ofiara, nieomal z syna Abrahama Izaaka, ale w jego zastępstwie został zabity baranek. I niedaleko tej góry była trochę mniejsza góra, na której Boży Syn wiele lat później stanie się barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. I Bóg umiłowanego swojego syna, tak jak Abraham miłował swojego syna, Bóg miłował swojego syna Jezusa, ale nie zawahał go się go złożyć za mnie i za ciebie i stał się barankiem, który gładzi grzechy świata. Więc chciałbym zachęcić nas do zaufania, do kochania Boga, do ufania Mu, kochania Go całym sercem, ufania w Jego obietnice, nie wymyślania, w jaki sposób Bóg rozwiąże nasze kłopoty, ale zaufania Mu, kiedy modlimy się. Niech nie braknie nam wiary, kiedy nie wiemy, jak Bóg może odpowiedź dać na nasze modlitwy. Po prostu się modlmy o Bożą odpowiedź w zaufaniu, tak jak ufał Abraham. Abraham okazał się człowiekiem niezwykłym. I choć może do tej pory wydawało się, że czasem powątpiewał, że już Bóg pomoże mu i wypełni swoją obietnicę, kiedy wziął swoje sprawy w swoje ręce, płodząc Ismaela. Ale teraz już był człowiekiem doskonałym. Jego wiara była doskonała. Teraz już nauczył się po wielu latach chodzenia z Bogiem, że Bóg jest godzien zaufania, więc to, co miał najcenniejszego, poświęcił Bogu. Ale Bóg cudownie zatrzymał jego rękę. Będąc poruszony jego oddaniem, odpowiedział, Bóg odpowiada sercem na serce. I to się nie zmieniło. Powstańmy do modlitwy.